Tomasz Misiek, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Piotr Barczak, szef Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Zielonogórskiej Radzie Miasta, jest naszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Pana co prawda wczoraj w ratuszu nie było ze względów zawodowych, ale doskonale wie pan, jaki był porządek obrad w ratuszu podczas sesji i pewnie wie pan doskonale, co się wydarzyło, ale ja nie chciałbym się skupić na początek na tych wszystkich zapalnych punktach, ale zacząć zupełnie z innej beczki, jak to się popularnie mówi. Po raz kolejny w ratuszu gościł pan Janusz Jasiński, szef spółki sportowej Grono, właściciel Zielonogórskiego Klubu Koszykarskiego. Przyszedł z podziękowaniem, taki miły i sympatyczny gest, zresztą nie robi tego pierwszy raz, o tym, jak ważną drużyną dla Zielonej Góry jest ten Zastal, który po raz kolejny zdobywa złote medale w Mistrzostwach Polski, nie trzeba nikogo przekonywać. Ale mnie zastanawia jedno, bo oczywiście to podziękowanie ma zawsze podtekst taki, pamiętajcie, drodzy państwo radni, że to jesteśmy tutaj w tym mieście. Za moment będziemy grali, bo to jest ten czas, kiedy koszykówka będzie wchodziła na najwyższe obroty. No czyli pomyślcie o tym, jakby nas tu nie wspomóc. 1,5 miliona złotych mniej więcej. To jest dobra forma promocji miasta, czy nie?
Niektórzy mówią, że jak ktoś dziękuje, to tak jakby podwójnie prosił, więc
no,
coś
mniej
w tym
więcej,
jest.
Oczywiście.
Ale to trzeba mieć tą umiejętność też jakby podziękowania. I w moim przekonaniu to jest bardzo miły gest, to, że też ktoś zauważa to, że idzie to z pieniędzy miejskich. I tutaj akurat pan prezes Jasiński od wielu lat gości na sesjach Rady Miasta. I w moim przekonaniu to jest taka bardzo sympatyczna, dobra relacja, aczkolwiek jeżeli przechodzimy do pieniędzy i teraz publicznych, no to trzeba mieć też tą rozwagę, nie tylko sympatię. Natomiast w moim przekonaniu tutaj też akurat oprócz sympatii to jest też pełna rozwaga. Pieniądze przekazywane na kluby sportowe, na promocję są dobrze wydanymi pieniędzmi.
To jest tak mniej więcej 3 miliony złotych. Oczywiście różnie to bywa w różnych latach, ale mniej więcej mówimy o takiej kwocie. Niemalże zawsze porówno jest dla Zielonogórskiego Falubazu i dla koszykarzy z Telmetu. No ale wie pan, że są tacy radni. Bardzo często, kiedy podejmujecie państwo dyskusję na temat ewentualnego dotowania właśnie klubów, to zaraz pojawiają się tacy, którzy mówią, a co za promocja?
I oczywiście, że tak. Mogą też powiedzieć, a dlaczego tylko te dwa kluby, a nie na przykład też inne, typu piłka ręczna, piłka siatkowa. Tych dyscyplin jest całe mnóstwo. Lekkoatletyka. Ja uważam, że należy promować, bo to są jakby inne pieniądze. Jedna rzecz to jest kwestia na zajęcia sportowe.
I na to też są przeznaczone pieniądze. Co do tego też nie mogę
powiedzieć. Miasta. I powiem tak, czy patrząc na klub żużlowy Falubas, czy sportowy Stelmet, czy też jak to często
Stelmet BC, tak formalnie się to nazywa.
Najczęściej pamiętają jeszcze Zastal. Ale tak czy inaczej, koszykówkę czy żużel, no jest to ewidentnie promocja miasta Zielona Góra i ja nie widzę tutaj takiej możliwości, żeby miasta nie wspierały. Zresztą wszystkim generalnie miasta, które mają takie kluby w swoich szeregach, starają się wspierać. Poza tym, gdyby, proszę spojrzeć od drugiej strony, gdybyśmy teraz nie wspomagali te kluby, to tak naprawdę jaki sport by funkcjonował?
No niejednokrotnie mówi się, że miasto jest jednym z najważniejszych sponsorów tych klubów. Oczywiście, jeśli spojrzymy na budżety, jak to wygląda, no to można powiedzieć, że te 1,5 miliona to oczywiście nie są bardzo wielkie środki, ale to są wielkie środki finansowe. Przede wszystkim są niemalże stałe i pewne, tak?
Tak, ale dzięki temu proszę zobaczyć, jak często jesteś o mieście Zielona Góra jesteśmy widoczni w telewizji, w radiu, w różnych mediach. A to są najbardziej nośne informacje sportowe. Przecież wystarczy cokolwiek napisać, czy o koszykarzu, czy o żużlowcu i to jest największa oglądalność, czytalność. Więc to są najbardziej chwytliwe z punktu widzenia marketingowego.
Oczywiście.
A teraz mówimy o czysto marketingowej promocji miasta Zielona Góra. W moim przekonaniu należy wspierać. Można myśleć o wysokości kwoty, o tak jak powiedziałem, różnych dyscyplinach, ale na pewno takie pieniądze w budżecie miasta zawsze powinny się znaleźć. Tym bardziej, jeżeli spojrzymy na wysokość budżetu prawie 800 milionów na dzisiejszy, to te pieniądze naprawdę one w pewien sposób są w moim przekonaniu dobrze wydane. Jeżeli mówimy teraz o koszykówce wprost, to proszę zobaczyć, że dzięki temu, że mamy drużynę, o której się mówi, mistrza Polski od wielu lat na wysokim poziomie, ta tradycja koszykarska w Zielonej Górze też jest dobrze zakorzeniona. To dzięki temu jest całe mnóstwo młodych osób grających. Ja osobiście mam taki dodatkowy sentyment, bo miałem okazję kiedyś również trenować, grać dosyć intensywnie pewnie także i za stalu młodzieżowym oczywiście.
Naturalnie.
Moi koledzy urośli, ja tak nie wyrosłem, więc nie grałem w pierwszym za stalu, ale tak czy inaczej to, co było najpiękniejsze, to, że myśmy brali piłkę, wychodziliśmy na dwór i sami tworząc gdzieś tam różne kosze, bo to nie było jeszcze jak teraz.
Może niemalże na każdym osiedlu mamy całkiem niezłe boiska do koszyków.
Dokładnie tak, ale wszyscy cały czas z piłką pod ręką chodzili, oczywiście. Tak? Czy to piłką nożną, czy właśnie tą do koszykówki, ale tak samo na rowerach, przecież na ilu to osiedlach były kółka i wszyscy w kółka jeździli.
Jeździli, tak? I każdy chciał być chłuszczem albo kimkolwiek innym. Dokładnie. Powiem panu, że mnie przekonuje zawsze ten argument, który podnoszą właściciele obu klubów tych naszych ekstraligowych, kiedy mówią, spójrzcie chociażby na oglądalność telewizyjną, która jest liczona w dziesiątkach, często setkach tysięcy. Falubas, wiadomo, że przede wszystkim mówimy tutaj o polskiej lidze, ale koszykarze dodatkowo przecież promują nas świetnie za granicą. No, z lepszym bądź gorszym skutkiem, ale ta promocja jest i oni są obecni. No, za moment też zaczynają kolejną grę w pucharach, no i po całej Europie będą jeździć.
Ewidentnie tak. To jest, bo to można powiedzieć, że oczywiście w koszykówce jako drużyna krajowa nie zajmujemy w wielkich miejsc, czy nie
zdobywamy
super wyników. No ale proszę zobaczyć, jak wiele państw gra w tą koszykówkę. W żużlu jest trochę łatwiej, w sensie takim ogólnoświatowym, bo trochę mniej państw jeździ.
Żużlowców jest mniej.
Dokładnie tak, ale z kolei mamy najsilniejszą ligę. Nawet jeżeli teraz założymy, wciąż mam nadzieję, że trzecie miejsce w Zielonej Górze, ale jeżeli nie nawet, to jest to czwarta drużyna w najsilniejszej światowej lidze. Więc to nie są... To my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że ciągle mamy ten Falubas, że ciągle właściwie od paru lat mamy Stelmet, a od wielu, wielu lat Zastal. Więc my jesteśmy trochę przyzwyczajeni, ale w moim przekonaniu trzeba to docenić. Ja podam tylko teraz kwestię porównania finansowego, bo ja myślę, że to, że trzeba promować, to jest każdy przekonany o tym. Czasem emocje się włączają, kiedy mówimy o wysokości kwoty. I ja przypominam sobie, jak ładnych kilka lat temu płaciliśmy prawie 1 000 000 zł za transmisję festiwalu, który był właściwie koncertem jednodniowym w telewizji. Miasto płaciło dla telewizji prywatnej. Więc w moim przekonaniu te 1,5 miliona na jeden czy drugi klub przekazane są dużo lepiej w sposób marketingowy wydane niż taki właśnie jednorazowy koncert.
A że dyskusje na ten temat będą zawsze, to jest zupełnie inna kwestia i to nie chodzi o to, czy ktoś lubi daną dyscyplinę, czy nie, bo przecież są radni, którzy zawsze głośno krytykują pompowanie pieniędzy w kluby, a są i w hali w CRS-ie i są na meczach Falubazu. Natomiast mają takie, a nie inne zdanie i mogą je mieć, no tak czy inaczej, miły gest. Jak ktoś się nie interesuje koszykówką, to mógł zobaczyć, jak wygląda Puchar Mistrzów Polski.
Dokładnie tak. A kto się nie interesuje, to zapraszamy przynajmniej tak, żeby zobaczyć, bo ja myślę, że to jest tak, sezon żużlowy prawie się kończy. Oczywiście ciągle trzymamy kciuki, bo przecież mecz przełożony, więc zapraszamy, ale potem rozpoczyna się cały sezon, oby jak najdłuższy.
Koszykarski.
Najdłuższy, mam na myśli, o play-offy i potem kolejne zwycięstwo. A myślę, że w tym roku będzie jeszcze bardziej ciekawa i zacięta walka, patrząc na inne drużyny w kraju. Choćby Polski Cukier, jak mocno się wzmacnia, ale zresztą grają tam część naszych dotychczasowych koszykarzy, zawodników. Ale ja zapraszam, bo to jest też miejsce, nawet jeżeli ktoś się nie zna na tym, żeby wyjść rodzinnie, wspólnie, bo to jest takie miejsce, gdzie rzeczywiście swobodnie możemy do tej hali.
I o to chodzi, bo często jest to podkreślane, że są sporty, które są może niekoniecznie rodzinne, chociaż pewnie zagorzeli kibice żużlowi, którzy dzieciaki zabierają od małego na stadion, oczywiście będą tutaj dyskutować, natomiast często mówi się siatkówka, koszykówka, typowy taki sport, gdzie kibicować mogą w ciszy, no w ciszy może nie, ale w spokoju, nie denerwując
się. Małe dzieci to słuchawki.
Tak. I rzeczywiście tych dzieciaków widać mnóstwo w hali.
Tak, ale to jest najważniejsza dla mnie rzecz, to znaczy, kiedy wspólnie, rodzinnie możemy pójść. I dlatego ja zachęcam do wszystkich także i dyscyplin. I tak samo, tak jak wspomniałem, no, lekkoatletyczny sezon się kończy, powiedzmy, ale halowy, gdzieś tam te zawody jeszcze będą się odbywać. Natomiast jeżeli chodzi o piłkę ręczną czy siatkówkę, to też mamy fajny zawodnik.
Oczywiście.
I też warto się zainteresować. Dla mnie rzecz bardzo istotna. Kiedy ojciec zabiera syna, córkę na takie wyjście, budują się całkiem inne relacje. Więc drodzy ojcowie, zachęcam. Mamy też warto. I panowie, tu jako mężczyzna z kolei rzucam to na wasze barki do tego, żeby zabrać i dzieci, i żonę też, i pokazać taką fajną możliwość spędzenia wspólnego, rodzinnego.
A transportów przybywa nam w mieście. Jeszcze niedawno nikt nie pomyślałby, że będziemy mieli po pierwsze świetny stadion do futbolu amerykańskiego, ale w ogóle, że takie zawody będą mogły się
odbywać w naszym mieście. Futboliści by mi tego nie wybaczyli, a przecież to oni sami zabiegali. To też proszę zobaczyć, że to
determinacji bardzo dużo.
Wiele ludzi podpisywało, które tak naprawdę nawet nie zna do końca futbolu. Powiem więcej, nie zna różnicy między futbolem amerykańskim a rugby. A przecież też mamy fajne drużyny i tutaj. Wyjdźmy razem z domu, właśnie przede wszystkim wspólnie. Dla dzieci, dla wspólnych relacji. Podpowiadam tym, którzy czasem mają trudności czy kłopoty z dogadaniem się. No, słuchajcie, chodźcie tam. Wtedy mamy wspólne kibicowanie, łatwiej porozmawiać, a potem nawet wspólnie razem jest jeszcze o czym.
Atmosfera jest wyjątkowo piknikowa. I to jeszcze, żeby kończąc temat pojawiających się nowych, ciekawych sportów. Niedawno słyszałem, widziałem nawet film w internecie. Pojawiła się drużyna w Zielonej Górze, która gra w hokeja, ale na rolkach. Roller hokej, czy jakkolwiek by tego nie nazwać, w przylepie spotykają się systematycznie i grają. Wygląda to imponująco. Szybka dyscyplina, no pewnie też wymagająca nie tylko wysiłku fizycznego, ale też super przygotowania. Kto wie, czy za jakiś czas nie będziemy myśleć o tym, żeby zbudować im jakiś lepszy stadion do hokeja na przykład.
A ja jestem absolutnie za, bo widzę często jak to, i to nie tylko młodzi ludzie, ale naprawdę dojrzali faceci widzę często jeżdżą.
Powiem panu, że sam jeżdżę, tak? Od wielu lat.
Najczęściej jest to, jak zauważyłem, przy dużych centrach handlowych na parkingach, bo tam jest duża przestrzeń, ale właśnie może dlatego trzeba znaleźć takie miejsce, gdzie oni będą mogli rzeczywiście przyjechać, potrenować, pojeździć, pograć, a to też będzie właśnie ta widoczność dla innych, tak? Czyli ten efekt znowu marketingowy, ale przyjemności dla innych. A może ja też bym spróbował, może ktoś następny się zachęci.
No to teraz możemy płynnie przejść do studium, nad którym prace co prawda się nie rozpoczną w najbliższym czasie, bo taka była ostateczna decyzja wczoraj w ratuszu. Ale to jest to studium, które wyznaczać będzie, no, na pewno powstanie, prędzej czy później, bo musi powstać, jak to ostatnio mamy, tam sprzed chyba 11 lat, czy 9. Natomiast to jest ten dokument planistyczny, który będzie mówił wyraźnie, tu być może kiedyś powstanie boisko, tak? Tu być może powstanie kompleks sportowy, a tu będziemy mieli teren zielony, tylko i wyłącznie zielony, być może z jakimś miejscem do bardziej czynnego wypoczynku. No okazało się, że teraz nie rozpoczną się prace nad studium. Taka była ostateczna decyzja właśnie wczoraj w ratuszu, co nie zmienia faktu, i to podkreślają wszyscy, że nad tym dokumentem trzeba pracować.
Tak, ten, właśnie uchwała jakby przygotowująca to studium została zdjęta, czyli ani za, ani przeciw nie byli radni, bo jakby nie mieli...
I może ona wracać z ratusza systematycznie.
Dokładnie tak. Natomiast jakby dla mnie to jest... Sam dokument jest rzeczą jakby może nie wtórną, bo on jest bardzo istotny, ale ja od wielu lat wspominam o tym, żeby najpierw przygotować taką koncepcję, która właściwie przygotuje właśnie ten proces przygotowania studium. To znaczy stworzenia...
czegoś na kształt strategii, tak?
Dokładnie tak. I do tego zaproszenia nie jednego architekta, ale całego zespołu. I to z różnych także dziedzin. Do tego, żeby właśnie ustalić, raz, gdzie ma być boisko, dwa, gdzie ma być zabudowa wielorodzinna, trzy, gdzie mają być domy jednorodzinne.
A gdzie ulice po prostu?
Gdzie właśnie, jaka forma drożności, gdzie mają postawać, jeżeli właśnie bloki wielorodzinne, to cała infrastruktura. To znaczy automatycznie żłobki, przedszkole, ewentualnie szkoła, gdzie w jakim pobliżu. A to się wiąże także i z właśnie samą komunikacją. I do tego jest potrzebne, szczególnie po połączeniu. Jesteśmy w całkowicie innej rzeczywistości i w moim przekonaniu na dzień dzisiejszy to wygląda w ten sposób, że jest jakiś skrawek miasta, no dobra, no to tutaj przychodzi deweloper.
Pojawia się ktoś zainteresowany.
Tak, ja jestem zainteresowany, miasto wystawia na sprzedaż, deweloper kupuje, sprzedaje mieszkania. To jest w jego naturze, bo to funkcjonuje.
No,
natomiast zadaniem miasta jest ustalanie, tu możemy sprzedać, ale tu nie sprzedają.
Powiem panu, że mi szczerze bardzo podoba się takie podejście. Wykonajmy najpierw konkretny ruch, stwórzmy strategię, mapę, jak to się popularnie mówi, tego, co może się wydarzyć, przedyskutujmy to, a potem spróbujmy to zalegalizować pod względem prawnym. Zwłaszcza, że przystąpienie do zmiany studium rodzi trochę takich rzeczy, które mogłyby opóźniać pewne inwestycje, wstrzymywać inwestycje.
Pewne prawne wymagania. To może i nie musi, bo jakby studium przecież funkcjonuje i bez tego są różne decyzje podejmowane, często kontrowersyjne. Dla jednych lepsze, dla drugich gorsze. Przypomnę tylko kwestię właśnie a propos parkingu przy ulicy Zawadzkiego Zośki, czyli przybyłej pętli, albo już były niestety pętli autobusowej. Natomiast to jedna rzecz, albo druga rzecz równie kontrowersyjna, czyli droga, o której mówimy w tej chwili, łącznik między Kurzuchowską a Rondem Pileckiego. Część osób będzie zadowolona, część będzie...
Notabene droga, która w studium była już lat temu dobry kilka. Tak?
Dokładnie, ale tu właśnie jest kwestia tego, żebyśmy najpierw przygotowali ten plan, jak miasto Zielona Góra ma wyglądać, powiedzmy, nie wiem, za 5, 10, 15, a tak naprawdę za 30 lat. Bez tego ciągle będą takie, w moim przekonaniu, bardzo chaotyczne decyzje, to znaczy albo tu, albo tam.
Co więcej, konfliktogenne bardzo często i to widać, bo mieszkańcy nauczyli się. Mam wrażenie, że jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu większość siedziała w zaciszach domostw i mówiła, no trudno, podejmują jakąś decyzję, to będzie, tak? I tyle. Teraz ludzie nauczyli się, że ich głos może być słyszalny. Czasami wykorzystują to bardzo sprytnie, ale czasami po prostu mówią, co myślą w danym temacie.
Znaczy, na pewno jest większa świadomość mieszkańców i to mnie absolutnie bardzo cieszy. Ja bym chciał do takiego systemu podejść trochę jak amerykańskiego, tak? To znaczy spotykamy się w danym temacie, rozmawiamy, przychodzi jak największa liczba mieszkańców i decydujemy, czy to robimy, czy też nie. Natomiast jeżeli podejmiemy taką decyzję, to rzeczywiście też ją realizujmy, tak? Żeby nie było takiej sytuacji, że nie wiem, 100 osób oczekuje tego, a 10 z kolei
mówi, że nie,
że nie. I nie jest to realizowane. Tak niestety zawsze będzie, ponieważ praktycznie żadna inwestycja nie zadowoli wszystkich. No, może znajdą się takie, ale to w rzadkości.
No,
tak czy inaczej, czasem te trudne i kontrowersyjne decyzje też trzeba podejmować. Albo na tak, albo na nie.
Budżet obywatelski jest trochę taką szkołą, powiedziałbym, czy poligonem doświadczalnym dla wielu osób, bo jeśli potrafią się zebrać i chcą ze sobą dyskutować, a takich przykładów mamy wiele, chociażby niedawno na Hynowie było takie spotkanie, gdzie mieszkańcy zastanawiali się nad konkretnymi inwestycjami, ale rozważali wszystkie za i przeciw, tak? Mówią, może skatepark? Ktoś mówi, zobacz, tam mieszka człowiek, ma okna, tak? Będą mu tłukli tymi deskami, będzie mu to przeszkadzać, tak? Więc potrafią się spotkać i wydyskutować jakieś rozwiązanie. Mówimy, jeśli nie to, to może coś innego, tak? Najważniejszy jest cel ostateczny, żeby coś powstało, tak?
Dokładnie tak. Przy czym budżet obywatelski, no znowu panie redaktorze, zwróćmy uwagę, to jest 6 milionów złotych na 800 milionów łącznego budżetu miasta Zielona Góra, więc to jest niewielki. Ale na pewno kwotowo. Natomiast na pewno budżet obywatelski podwyższył tą właśnie taką świadomość, odpowiedzialność. To, że mieszkańcy rzeczywiście mają bezpośredni wpływ na to, co będzie wykonane prędzej czy później, ale będzie to wykonane. Natomiast dotychczas nie było takiego mechanizmu. Ja z tego punktu widzenia absolutnie uważam, że to jest bardzo dobry pomysł. Natomiast w moim przekonaniu właśnie ta kwota powinna być wyższa do tego, żeby tych inwestycji mogło być więcej.
Więcej, no po prostu. Tak. Ale powiem panu, że rzeczywiście powoli, aczkolwiek systematycznie, myślę, że zwiększa się świadomość kwestii budżetu obywatelskiego. Oczywiście lepiej, żeby ona była jeszcze większa, natomiast nikogo nie będziemy wszyscy na siłę zmuszać do tego, żeby się tym interesował, a jeszcze co więcej brał w tym udział. Ale niedawno spotkałem jednego z sąsiadów, który pytał mnie o to, czy w ramach budżetu obywatelskiego, gdyby to zgłosić, można byłoby wykonać taką, a nie inną inwestycję, tak? Czy ona jest dobra, czy zła, to w ogóle nie ma znaczenia, tak? Natomiast mówię, jeśli czujesz taką potrzebę, to zgłaszaj. Tylko najpierw sprawdź, czy to teren prywatny, czy to teren wspólnoty, czy to teren spółdzielni, bo wiadomo jest, że miasto może to robić na gruncie miejskim.
No i tu jakby też dotykamy jakby jednej ze stron medalu, jeżeli tak to można nazwać. Czyli fajnie, że możemy coś zrobić, natomiast jakby ograniczają nas przepisy prawa i to ktoś chce, czy nie chce, ale prawa,
oczywiście,
że to może być tylko na terenie którego właścicielem jest miasto Zielona Góra. Ja trochę na tym ubolewam, bo w bardzo wielu miejscach właścicielem jest na przykład wspólnota mieszkaniowa, jest spółdzielnia mieszkaniowa, jedna, druga,
trzecia. A czasami prywatny inwestor.
Lub prywatny inwestor, gdzie można byłoby też wykonać jakąś drogę, parking, plac zabaw, no ale to nie należy do miasta i w związku z tym nawet w formie budżetu obywatelskiego nie można tego zrealizować.
Chociaż w niektórych przypadkach istnieje taka możliwość, co prawda w rzeczach bardziej błahych niż droga, ale może też ważnych dla niektórych. Kwestia murali, które powstają w różnych częściach miasta. No mamy murale robione w tej chwili na Chmielnej, tak? No tam jest akurat to na terenie wodociągów. Ale już słyszałem o takich miejscach, które mogłyby zostać nim pokryte, jest to absolutnie prywatne. I tu jest pole do popisu dla mieszkańców. Może idźcie, być, dogadajcie się z prywatnym
na
inwestorem.
Na wspólnotach mieszkaniowych jest tak, ale nie, to jest jedna rzecz z prywatnym inwestorem, ale tak naprawdę te pieniądze idą bardziej na osobę, która wykonuje, tak? Bo
oczywiście,
to musi wykonać, czyli może to na jakieś organizacje
farba pozarządowe, i tak dalej.
I jakby na to można przekazać te pieniądze. Natomiast, tak jak mówię, no jeżeli chcemy już wybudować jakiś plac zabaw i nawet kiedy spółdzielnia powie, dobra, my dołożymy się w połowie niech miasto się dołoży, a mieszkańcy jeszcze za tym mocno zabiegają, no to niestety prawnie nie można tego zrobić, bo kiedyś właśnie na wniosek Prawa i Sprawiedliwości próbowaliśmy to robić w mieście, udawało się, prezydent też do tego się przychylił, no ale okazuje się, że zgodnie z przepisami
nie było to zgodne z prawem, nawet chyba wiceprezydent Kaliszuk oberwał odłamkiem za inwestycje takie.
Tak, tutaj jakby delikatność, zrozumienie było, że istota jest dobra, więc myślę, że tam większych konsekwencji nie było. Ale no proszę zobaczyć, że tak naprawdę inicjatywa ludzi jest, tak jak mówimy, coraz szersza, coraz większa. I to bardzo cieszy, bo ta świadomość, przepraszam, pozwala też na jakby bardziej dokładny wybór. Tak? To znaczy większą odpowiedzialność za to, o czym decyduje.
A że jest przy okazji tak, że ludzie uczą się od innych, tak, podglądają, co ktoś zamontował u siebie na osiedlu, mówi, to może u nas też by się przydało. To też akurat nie jest nic złego, bo nikt nie powiedział, że wszędzie musi być jakaś rzecz, która jest użyteczna, zupełnie inna. Jeśli powstają służą mieszkańcom, to jest najważniejsze. Piotr Barczak, szef Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę.
Dziękuję bardzo, kłaniam się Państwu.